Dziś w odwyku przypowieść o głupich babach. No, powiedzmy. W Biblii jest dużo fajnych przypowieści, które zwykle opowiadał Jezus. Innego autorstwa przypowieści też są, ale te Jezusa są jakieś szczególnie ciekawe, bo są skondensowane i niekoniecznie odnoszą się tylko do chrześcijan. Znaczy można je sobie ogólniejszy sens z nich wziąć i zrozumieć ten sens. Dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie o przypowieści o głupich babach, żeby ludzi zainteresować przypowieściami. Może, albo najbardziej takim podejściem specyficznym do Biblii, które powinno być, sobie myślę, oderwane od Kościoła przede wszystkim. Od takiego myślenia, że to wszystko ma jakąś taką liturgiczną, tajną mądrość czy coś. Nie, no to ma mądrość ogólnie życiową i praktyczną. Przypowiedź o głupich babach jest w Mateusza, Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, o ile nie pomyliłem odnośnika, ale gdzieś tam, na pewno w Ewangelii Mateusza. I historia leci tak. Było sobie pięć bab mądrych i pięć bab głupich. Tak naprawdę w oryginale to były panny, no ale to jakoś mówię panny. No nie ma czegoś takiego jak panny teraz, tylko są panienki najwyżej. W ogóle chciałem przerobić tę przypowieść na jakiś współczesny, ale współcześnie w kolejkach stoi się tylko do lekarza. No jakoś tak, nie wiem jak to przerobić, żeby było o lekarzu, ale w oryginale wam najpierw opowiem z tymi pannami. To było tak. Pięć panien, bo w ogóle to muszę zacząć od kontekstu historycznego. Tam były w tamtych czasach, co Jezus żył, 2000 lat temu w Izraelu, były wesela. Wesela były zawsze i wszędzie. I też jest ciekawe, że Jezus używał przypowieści, które mogą być zrozumiane wszędzie, bo odnosił się do takich uniwersalnych rzeczy jak śluby, jedzenia i tyle. No nie wiem, co jeszcze. Picie, śmierć, życie. To takie uniwersalne. Bardzo sprytne. Ponadczasowe. No dzisiaj jak się na YouTube coś pisze, to za 3 lata już nikt nie rozumie, a Jezus napisał coś tam, wymyślił i 2000 lat później dalej wszyscy rozumieją, o co chodzi. Mam nadzieję, że rozumiem. No, ale mi się zdaje, że to jest dosyć proste. No, ale cały odwyk mi się wydaje, że jest prosty, a jednak opowiadam o różnych rzeczach i ludzie odkrywają coś. Więc dobra, opowiem tą prostą przypowieść. To było tak. W tamtych czasach były wesela i w czasie tych wesel panny były. Takie się organizowały jakieś panny, one czekały na pana młodego, pan młody przyjeżdżał, one go odprowadzały i wszyscy szli na wesele. Coś takiego, no, z grubsza, nie? No i odnośnie tych zwyczajów opowiada historię Jezus tak. I mówi tak, było sobie 10 takich panien i miały czekać na pana młodego, żeby go przyprowadzić. No i poszły sobie z lampami, bo nie wiadomo kiedy on przyjdzie, on tam chyba wraca z jakiegoś wieczorku kawalerskiego, tam impreza była, wlazł jakiś taki tego już trochę. Zresztą tak naprawdę nie wiem, wymyślam sobie, ale wczujmy się, nie? No i teraz, część tych panien wzięła se lampy, wszystkie wzięły lampy, aż takie głupie to one nie były. Wzięły se lampy do świecenia, nie? Ale jedne se wzięły zapas oliwy dodatkowo, a drugie nie. Myślą sobie, przyjdzie, poczekamy chwilę, to przyjdzie, wróci, spoko będzie, nie? Dobrze pójdzie, będzie dobrze. I jedne wzięły, drugie nie wzięły. Te, co nie wzięły, założę się, że się śmiały z tych, co wzięły dodatkowy zapas oliwy, że pieniądze wydajecie jak głupie, a tu przecież tylko tam godzinkę się zwykle czeka. Kuzynka mi powiadała, kiedyś tam czekała na 5 minut, od razu przed poszli i była zabawa. Przecież nie będzie czekał w nieskończoność, nie? Jemu się też zależy, żeby iść na imprezę. No i poszły. No i tak, będzie coś, czekają, nie przychodzi, nie? Ciemno się zrobiło, w końcu zwyczajem, nie? Zostały te lampy, świecą się, żeby mógł drogę znaleźć w ogóle chyba też. No i tak na przywitanie, no w końcu usnęły wszystkie, no a te lampy się świecą. No i te pięć panien, co nie miało oliwy, no to śpi nad zgaśniętymi lampami, a te drugie pięć też śpi nad zgaśniętymi lampami. No i do tej pory wszystko jest w porządku, nie? W tej całej historii. Ale nagle ktoś krzyczy, o, pan młody jedzie, nie? Gdzieś tam trąby, trąbią samochodami, klaksonami, impreza, nie? Zbliża się. Wszystkie się obudziły i dawaj. Jak już dobrze, że no, te nie spały tak twardo, żeby w ogóle wszystko przegapić, no ale nawet realistycznie dobrze poszło, bo się obudziły. wystawią, o, będziemy mówić, że tutaj siedziałyśmy przez 8 godzin i czekałyśmy na niego, to nam coś tam może odpalą dodatkową szynkę, czy co, nie wiem, na tych weselach, co jest. I tak, biorą się do lamp, patrzą zgaśnięte, ej, bo nas w ogóle nie znajdzie, ani drogi, ani w ogóle coś, wyjdziemy na głupku. Te, co miały oliwę, nalały tej oliwy, podpaliły lampy i się świecą elegancko. A drugie mówią, ej, dajcie nam trochę oliwy, nie bądźcie egoistkami. I tutaj jest ciekawy kawałek w tej przypowieści, bo te, co miały lampy, mówią, idźcie se kupcie, bo jak wam teraz damy, to nam nie starczy i wam nie starczy. Mamy zapas, ale bez przesady, nie taki duży. Egoistyczne były trochę. Ale z drugiej strony korzystały z własnej przezorności. Poza tym tamte się pewnie z nich śmiały wcześniej. Gdzie dzisiaj strzeliście się? Teraz se same radźcie, idźcie se kupcie. No dobra, tamte poleciały kupić, bo to obciach straszny i tak dalej, lampów nie ma. Będzie dowód, że coś nie tego, nie poszły im, nie przygotowały się, nie czekały i w ogóle poszły na łatwiznę. Nie wiem dlaczego, ale poleciały kupić szybko, mówię, no zdążymy, dobrze będzie, optymizm. I poleciały. W tym czasie akurat, bum, przyjechał pan młody i mówi, a jak nas, jakie piękne powitanie, czekałyście tak długo, chodźcie, chodźcie, idziemy na imprezę. Wzięły tych 5 z tych mądrzejszych, co miały oliwę i pojechały na imprezę. A tamte wróciły od sklepikarza, patrzą, nikogo nie ma. Mówiłem, o cholera, coś źle poszło. Dobra, dobrze będzie, fajnie, optymistycznie. Pójdziemy na cele, przecież nas nie zostawią, też nas puszczą, powiemy, że sorry. No i poszły na imprezę, ale coś tam źle poszło i ich nie wpuścili. Powiedzieli, że nie, nie czekałyście, ja was nie znam, idźcie do domu, bez jaj. Nie, miało to być tak zwyczaj fajny, mieliście tylko czekać, oliwę sobie kupić, podpalić tam, przygotować się. Nie, ja zrobiłem całą imprezę, mogłyście chociaż tyle zrobić. A tu nie. No i koniec przypowieści. Jaka jest historia z tego? Morał. Morał Jezusa był taki. Czuwajcie, nie tam, bądźcie gotowi, bo nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. No i tyle. Ogólnie historia kojarzy się, jest bardzo prosta i wynika z niej tylko to, że należy być gotowym na przyjście Jezusa. Koniec. I tak ludzie mniej więcej rozumieją tą przypowieść i do tego wniosku dochodzą i na tym się kończy. I w mojej wersji ja bym zrobił tak przede wszystkim, żeby to przetłumaczyć fajniej na współczesne, że było sobie 10 kobiet, które czekały w kolejce do lekarza endokrynologa. Jest taki lekarz? Nie wiem, ale fajnie brzmi. Nie, to chyba psy leczy. Nie, może skórę. No coś leczy, ale wiem, że są kolejki, takie rok się czeka, nie? I jedne były gotowe na to, że będą czekać pół roku na liście. No, jedne były przygotowane na pół roku czekanie na liście, bo im wszyscy tak mówili, a drugie były gotowe, że mogą czekać 2 lata i 5, bo może rząd coś zmieni po drodze. No i tylko nie wiem właśnie, na czym by miało polegać ich przygotowanie, dlatego nie wymyśliłem tej historii o głupich babach i tak naprawdę sorry, ale to... Wprowadziłem was w błąd, to niestety to nie będzie historia o głupich babach. Szkoda, bo przypowieść o głupich babach by strasznie dobrze brzmiała. Więc to była ta oryginalna przypowieść o pannach. No, mało zrozumiała dzisiaj, ale wyjaśniłem. I o czym jest ta przypowieść? O tym, żeby być zawsze gotowym. Sam Jezus powiedział. Z jednej strony tak, ale to w tej przypowieści jest coś więcej i to coś, co bardzo się wiąże ze współczesnymi czasami. I nie chciałbym, żeby ludzie tego nie zauważyli i może to jest bardzo prosty odcinek jednej przypowieści, ale z drugiej strony jest to coś ważnego na dzisiaj, bo no, ta aktualna się zrobiła ta przypowieść i to niekoniecznie dotyczy czekania na Jezusa, aż przyjdzie. W ogóle chodzi o czekanie na różne rzeczy. I ta przypowieść o tym mówi. Optymizm. O tym jest ta przypowieść. To jest przypowieść o optymistach i o pesymistach. I to nie jest... Jednym z morałów jest to, co powiedział Jezus, ale tak naprawdę, jeżeli się chce zrozumieć dokładniej, na czym polega różnica między tymi pannami głupimi i pannami mądrymi, to trzeba pomyśleć, prześledzić ich sposób rozumowania, źródło tego problemu. Źródłem problemu nie było to tak naprawdę, że była jedna głupia, a druga mądra. To nie jest przypowieść o głupocie i o mądrości. To nie jest to, co wyróżnia obie, bo wszystkie były trochę głupie. No to można było lepiej zorganizować, nie? Wszystkie tam usnęły przecież gdzieś po drodze w ogóle, co to nie tak miało wyglądać. Miały tam co czuwać i pilnować, a wszystkie tam tak naprawdę usnęły. Jedne były trochę mądrzejsze, a od drugich Ale to nie w tym jest ta różnica, to nie jest właściwe słowo do opisania sprawy. Jedne były optymistyczne po prostu, czyli były nastawione na to, że wszystko będzie dobrze i pójdzie tak, jak myśmy sobie to wymyślili. To jest przypowieść o życzeniowym stosunku myślenia, czyli o optymizmie inaczej. Czyli ja bym chciał, żeby zawsze było słońce. Ja bym chciał tu nie wpaść do tej wody i się nie utopić, nie? I ponieważ ja tak chcę, to tak będzie. No. To jest optymizm. Optymizm mówi, że niebezpieczeństwo sre niebezpieczeństwo i mi się tam uda. No, uda mi się, spoko mi się uda. No jak się wszystkim się udaje, nie? Nam się nie uda, rzuci się, że nam się uda. No. Co jakiś czas jakiś samolot spadnie, jakiś pociąg wbije się w drzewo czy coś tam. Zawsze takie wszystkie wypadki, zwłaszcza w Polsce, się biorą z optymizmu, z postawy pod tytułem: no do tej pory się udawało, to czemu się ma teraz nie udać? No czemu nie? No, udawało się, przecież dobrze było wszystko, nie? Jakoś to żyje, jakoś to będzie. Jeżeli się prześledzi te wszystkie sytuacje, kiedy ludzie są optymistami, czyli mają postawę jak te panny z przypowieści, nie wezmą sobie dodatkowego zapasu, no bo po co? Ja idę tylko na godzinę, nie? No dłużej nie będę tutaj, no przecież zaraz się skończy to, co ma się skończyć i będzie. Nie biorą pod uwagę, że może być inaczej, niż by chciały. Więc na tym polega różnica między jednymi panienkami, a drugimi panienkami. Jedne przewidziały, że może coś pójść nie tak, jakby i one sobie tak wymyśliły to, nie? A drugie nie biorą pod uwagę tej opcji w ogóle. Biorą opcję tylko tą, która im się podoba. No i co, nie przypomina wam to dzisiejszych czasów? To jest jedna z najbardziej aktualnych rzeczy, jakie w ogóle są we współczesnym świecie. Jest problem chyba numer jeden w ogóle, że wszyscy są optymistami. I się zastanówmy nad postawami życiowymi różnych ludzi. Dlaczego ludzie idą na studia? No większość ludzi nie wie, po co idzie na studia, no ale jak już idzie, bo rodzice kazali, bo przedłużymy sobie wakacje o 5 lat i tak dalej. Ale jest cała grupa ludzi, którzy rozumują w ten sposób. Idę na studia, żeby mieć pracę i będę zarabiać więcej, bo będę po studiach. To nie jest postawa głupiej panny, przewidzenie tylko jednej możliwości. Czy ci ludzie w ogóle biorą pod uwagę opcję, że po studiach nie będzie w ogóle żadnej pracy? Albo jak będzie, to będzie tak samo mało płatne, albo jeszcze mniej. W ogóle po co iść na te studia, no? No idą, bo mają postawę, że mi się na pewno uda. Ja będę jednym z tych 10%, ktoś robił kiedyś badania, ale zapomniałem kto i kiedy, ale pamiętam wynik, że 10% ludzi po studiach tylko pracuje w tym swoim zawodzie, którego się uczyli. I każdy uważa, że on będzie tym, któremu się uda. Akurat. I nie biorą pod uwagę, że a co jak pójdzie mi źle? Jak będzie inaczej, niż ja bym sobie wymarzył? No to nie wiem, bo nie zastanawiałem się nad tym. I oczywiście, że ci, co idą na studia, to myślą w ten sposób, bo gdyby myśleli inaczej, to by zaczęli od tego, żeby czegoś się nauczyć, na przykład konkretniejszego, z czegoś, co można zarabiać, z umiejętności zdobyć, a potem by poszli na studia, bo wtedy by już brali pod uwagę, umieją coś tam już w życiu robić, zarabiać na siebie jakoś, potem by już mogli się nie przejmować tą drugą opcją, że po studiach nie będzie pracy i nie pójdzie tak fajnie. To są pesymiści. Pesymiści nie idą na studia od razu po liceum, zakładając, że wszystko pójdzie pięknie i fajnie, tylko pesymiści biorą pod uwagę wszystkie opcje. Tak naprawdę to są realiści, nie pesymiści, ale nazwijmy ich tak dla kontrastu. Postawa optymistyczna, zgodnie z tą przypowieścią, to Jezus chciał pokazać, że ona się kończy źle. I jak sobie prześledzimy te właśnie sytuacje, ludzi, którzy byli optymistami, to oni kończą źle, ale ten koniec jest charakterystyczny. To jest właśnie trudne do nauczenia się. Dlatego, bo gdybyśmy się walili młotkiem w palce, a ból by przychodził po 5 latach, to byśmy wszyscy nie mieli palców, nie? Ból nas uczy natychmiastowo, że coś jest złe i jest głupim pomysłem i się źle kończy. W przypadku odkładania rzeczy na później, w przypadku bycia optymistą, nie brania pod uwagę, że coś może pójść nie tak, ten ból nie jest natychmiastowy, on jest po latach. I to jest jego pierwsza charakterystyka. A druga ważna charakterystyka jest taka, że ten ból jest nagły, niespodziewany. W jednym momencie wszystko się zawala. I ponieważ przez 5 lat idziesz złą drogą i dopiero na końcu spadasz w przepaść, to te 5 lat wydaje się w umyśle człowieka, że jaki to jest długi okres czasu, no przecież jestem na studiach, wszystko będzie dobrze. I przez 5 lat myślisz, że wszystko będzie dobrze i czujesz się dobrze. I dopiero nagle wychodzisz ze studiów i nagle po 5 latach nie ma pracy dla ciebie żadnej. Zamknięte drzwi, zmarnowałeś czas i nagle się to wszystko okazuje. To, że na przykład nie naprawiasz samochodu, bo jakoś se tam jeszcze pożyje trochę ten twój grat, nie? I tak sobie jeździsz tym samochodem, rozpada się co prawda, ale jakoś jedzie. I tak jakoś jedzie, przez 2 lata jakoś jedzie cały czas. I przez 2 lata się cieszysz. Jesteś optymistą i patrz, jaki to dobra, jaka to dobra droga życiowa, optymizm być. Chrześcijanin powinien być optymistą w ogóle. Ostatnio ktoś mi zarzucał, że co to ze mnie jest za chrześcijanin, jak ja taki pesymistyczny jestem. Nie, przecież chrześcijanin powinien się być optymistą, rozradowana, taka wiesz, dziewczyna, nastolatka na oazie. O, Pan nam da wszystko od razu. No, da nam prawdopodobnie i dobrze, że nam da. Ale co z tego? Ja tutaj nie mówię o tym, co Bóg zrobi, tylko o tym, co jest konsekwencją twojego własnego działania. To, że Bóg nam da wszystko albo naprawi nasze pomyłki, to nie znaczy, że my mamy je teraz coraz więcej robić, żeby Bóg miał okazję ratować nas przed naszą własną głupotą coraz częściej. I naszym zadaniem jest być coraz mądrzejszym, jakby chyba, nie? Tak mi się wydaje. No w każdym razie, problem z samochodem, optymistycznym podejściem do samochodu i jego naprawiania, albo nie naprawiania, jest taki, że działa przez długi, długi czas nawet optymizm, aż w którymś momencie pęka ci ta niewymieniony przewód w płynie hamulcowym gdzieś tam i hamulce ci przestają działać, akurat jedziesz na autostradzie 120 na godzinę i musisz gwałtownie zahamować, niestety hamulec nie działa. Bum! Koniec. No i co potem? No a taki optymistyczny, miły człowiek był, a teraz trzeba go zdrapywać z tej ściany szpachlą. Szpachla to jest taka łopatka chyba do zdzierania lakieru ze ścian czy coś tam. Nie? No i to są efekty optymizmu. Zgodnie z przypowieścią Jezusa teraz, efektem optymizmu, czyli nie liczenia się z tym, że może coś pójść inaczej niż myślisz, jeszcze raz powtórzę tą definicję, bo jest ważna, inaczej niż byś chciał, inaczej niż byś zaplanował. Efektem tego, przypowieści Jezusa, było to, że babki były nieprzygotowane. Przypowieść o głupich babach jest przypowieścią o babach optymistkach, czyli pozytywna cecha, to się kojarzy bardzo dobrze, optymizm. One dlatego były nieprzygotowane, bo się spodziewały samych najlepszych rzeczy. I na końcu zdarzyło się to, co się dzieje z samochodem, albo samolotem, albo czymkolwiek, co nie dbasz długo z optymizmu, że a, jakoś to będzie i pójdzie wszystko dobrze na pewno. Tak, pójdzie. 200 razy pójdzie dobrze i raz pójdzie źle, ale ten jeden raz przekreśla wszystkie 200 razy, nie? Bo na, powiedzmy, 200 podróży samochodem, 201 zakończy się śmiercią i wydaje się, że to jest, no to właściwie i tak się opłacało, nie? 200 razy wszystko się udało, no 201 raz koniec. Ale jeżeli weźmiesz pod uwagę, że tym samochodem mógłbyś przejechać jeszcze 2000 razy albo innym samochodem, albo tym naprawionym, no to tu masz do wyboru jedną sytuację życiową. 200 razy przejechałeś i za 201 się zabiłeś. I druga sytuacja, 2000 razy przejechałeś i dalej żyjesz. No to które lepsze? Absolutnie wybór jest oczywisty. Dlaczego my się tak nie uczymy tego? Powiedziałem dlaczego. Dlatego, że tego nie widać. Efektów optymizmu nie widać od razu. Widać w jakimś czasie. A ponieważ pęd życia jest za duży w dzisiejszych czasach, po pierwsze. Po drugie, zlekceważyliśmy mądrość życiową starych ludzi. Wiem, że to się mówi seniorów w tych czasach, ale niedobrze mi się robi od tego słowa. Senior. Jakby nie możemy powiedzieć staruszek. Staruszek jest takie piękne słowo. Albo dziadek. Babcia, dziadek. Dlaczego babcia i dziadek nie można mieć tylko senior i seniorzyca? Nie, seniorka. Teraz jeszcze takie dziwne zdrobnienie. Seniorka. Senioreczka. Dobra, więc staruszków, dziadków, babć nie słuchamy, bo jest kult młodości. Tak jakby ludzie, wszystko stanęło na głowie, nie? Że cała mądrość życiowa, czyli to, czego się dowiedzieli babcie i dziadkowie, czyli efektów złych optymizmu, to jest ich... To jest lekarstwo, to jest szczepionka, słuchanie dziadków i babć, bo oni nam powiedzą, że optymizm, myślenie, że zawsze to będzie, on się po prostu nie sprawdza. Że trzeba brać pod uwagę, że pójdziesz po piwo do sklepu, to są dwie opcje zawsze. Piwo może być, piwa może nie być. Sklep może być otwarty, sklep może być zamknięty. Po drodze się może zdarzyć jeszcze 50 różnych rzeczy, które cię uniemożliwią dojście do sklepu. Więc nie możesz zakładać tylko, że piwo będzie i żyć zgodnie z tym przekonaniem, bo ty byś tak bardzo chciał, żeby tam było. Albo bo było wszystkie poprzednie razy. Ten realizm myślenia, jak to woli pesymizm, prowadzi do dobrych wyników, bo nie jest to kosztowne bardzo wziąć pod uwagę drugą opcję, nie? Wziąć zawsze kilka opcji. To, że ja tu jestem na przykład, nie? W tym miejscu to jest Morze Śródziemne za mną, akurat nie widać, jakim jest to miejscu, ale jestem w innym miejscu niż chciałem być. Kiedy przyleciałem tutaj, 2 tygodnie temu dopiero to było, trzy tygodnie temu do Hiszpanii, to ja miałem, oczywiście optymistycznie bym się spodziewał, że wyląduję i będę mieszkać w Maladze, bo tam wylądowałem i tam było ładnie, ja już tam mieszkałem i wszystko tam, mniej więcej wiedziałem, jak dziwnie ludzie mówią po hiszpańsku tam i krzywo. I ogólnie tam się spodziewałem, że się tam uda, ale bum, nie. No ja nie byłem aż takim optymistą, żeby nie brać pod uwagę, że może się nie udać to, co ja bym chciał. Że może się zdarzyć to, co kto inny by chciał, albo to, co nikt by nie chciał. Nie wiem, co się zdarzy, bo nie jestem Bogiem, no. To, że Bóg wie, co się zdarzy, ale co to dla mnie zmienia? Ja dalej nie wiem. To, że Bóg wie, no niech se wie, a ja? Nie wiem, to co ja mam robić? No więc muszę dlatego znajdywać alternatywne wyjścia z sytuacji i brać pod uwagę wcześniej, że może być taka możliwość. Na przykład w ten sposób, że mam zapas gotówki, pieniędzy jakieś. Dlatego mam ten zapas, dzięki patronom właśnie, dzięki którym ten program istnieje, dzięki którym ja tu w ogóle mogę mieszkać, się okazuje. Bo ja byłem też pesymistą i zrobiłem sobie zapas jakiś tam, nie jakiś straszny, ale na tyle, żeby właśnie, jak mi coś pójdzie źle, żeby mieć inne wyjście. To w tej przypowieści zrobiły te pannice, które sobie poszły, które sobie od razu przyniosły więcej oliwy, niż im było potrzeba. Bo mogło coś pójść inaczej. One były roztropne, się mówi w innym tłumaczeniu Biblii, ale to też nie jest to. One były... miały szerszy umysł. One brały pod uwagę, że życie jest nieprzewidywalne. O, to jest bardzo dobra cecha i nie wiem, jak się nazywa jednym słowem. Brać pod uwagę, że życia nie da się przewidzieć. Nawet jak się ma dobre układy z Bogiem. To jest to, o czym mi mówi ta przypowieść. To jest przypowieść o optymizmie i pesymizmie. I ja bym wyciągnął z tego właśnie wnioski. O przypowieściach już mówiąc. Te przypowieści Jezus mówił, one są bardzo uniwersalne naprawdę i dużo mądrych, takich fundamentalnych rzeczy życiowych można z tego wyciągnąć. Więc jak nie słuchacie już babci i dziadków, bo są lamerscy i nie wiedzą, jaka moda jest na YouTube akurat od 2 tygodni, to może posłuchajcie przypowieści Jezusa, no, do kogo ja mówię, jaki to sens. Jak nawet mnie nie słuchają ludzie, a przecież odwyk jest po ludzku, nie? I tak trudno. No ale mówię do kogo się da. Każdego, kto chce słuchać. To nie jest głupie. To wam się przyda. Możecie jechać samochodem 200 razy albo 2000 razy. I to zależy od... zaczyna się to od nastawienia w waszym łebie. Czy bierzecie pod uwagę tylko, że wszystko pójdzie dobrze, czy bierzecie pod uwagę, że może pójść dobrze, źle, średnio, inaczej. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. I czy jesteście przygotowani. Ale fakt bycia przygotowanym jest też skutkiem, a nie przyczyną. Jest skutkiem tego, że twoim nastawieniem życiowym nie jest optymizm. Optymizm jest do dupy. I tym w ogóle nieoptymistycznym wnioskiem kończy się odcinek pierwszy, no chyba drugi, z Torrevieja z południowo-wschodniej Hiszpanii. Odcinek odwyku. Dzięki za słuchanie. Słuchajcie innych odcinków. I ponieważ jest wrzesień, to zaczynają się różne nowe rzeczy, więc w środę wpadajcie o 9 wieczorem na odwyk.com, żeby sobie posłuchać na żywo i pogadać, zadzwonić tak przez godzinę na Izbę Wytrzeźwień. Izba Wytrzeźwień to jest taki program audio, tylko nie ma na co patrzeć. Można sobie słuchać. Taki program, gdzie można sobie pogadać po prostu na żywo o wszystkim, z kimś takim jak ja, konkretnie ze mną, albo z kim tam kto chce zadzwoni. Tam jest też czat. I jak masz, nie wiem, jakąś fajną sytuację do powiedzenia, albo jakiś problem do obgadania, albo jakieś pytanie, albo cokolwiek chcesz powiedzieć, na przykład co ci się śniło, to przyjdź na żywo zawsze. Można tego też słuchać, możecie Izbę Wytrzeźwień znaleźć na Spotify albo iTunes. albo na stronie odwyk.com i posłuchać wcześniejszych odcinków, żeby wiedzieć więcej, o co chodzi. A ja to robię od lat, co tydzień, każdą środę, więc nie pali się. Możesz przyjść za tydzień, nie ma problemu. A jak wolisz czytać, to zapraszam na blog, który się nazywa poludzku.com. To jest ta sama idea, która jest tutaj, czyli mówić o Bogu po ludzku, zwyczajnie, w praktyczny sposób, o jakimś, o tego rodzaju Bogu, który nie jest ideologią, tylko jest osobą istniejącą, przynajmniej dla niektórych ludzi, przynajmniej oni tak to widzą, nie? I to wszystko powiedziane w jakiś przyjazny, zwyczajny, ludzki sposób, bez języka kościelnego i dziwnych szarów, marów takich, jakie się tam zwiążą zwykle z gadaniem o Bogu. No i tam piszą różni ludzie, nie tylko ja, więc zapraszam, a jak się tym ludziom nie chce pisać, no to ja piszę znów. No i wpadajcie słuchać czasem odcinków Odwyku, które są na stronie odwyk.com, albo na iTunes, albo na Spotify. Polećcie czasem innym, a jeżeli uważacie, że to się przydaje, ta rzecz, jak odwyk.com, to jest dalej chyba ciągle jedyne miejsce w internecie, gdzie o Bogu można powiedzieć, pogadać naprawdę po ludzku, zwyczajnie, przyziemnie, żadne sakrum, zero sakrum, samo profanum po prostu jest. To jest po prostu takim rodzaju Jezusa, który był 100% człowiekiem i chodził robić kupę. Taki Jezus zwyczajnie, nie? Jak jeden z nas. No bo takie, według mnie, w mojej opinii, takie powinno być, i tylko takie może być życie z Bogiem, jeżeli ten Bóg ma istnieć realnie. To jest Bóg, który, jak się mówi, realnie stworzył prawdziwy świat, a wszyscy się zachowują, jakby on stworzył jakiś świat idealny, wirtualny, istniejący tylko w czyjejś wyobraźni, albo w jakimś świecie równoległym, gdzie ludzie mają aureole nad głowami i latają wszędzie gołębie jako duchy święte, różne takie rzeczy. No to nie za bardzo. Bóg stworzył ten świat, który mamy, nie? Zakładając, że to, co Biblia mówi, to mówi z jakimś sensem. A jeżeli nie mówi z sensem, to można wszystko to olać i tak i przestać o tym gadać, bo to znaczy, że to jest wszystko bajka. Ale ja uważam, że nie jest to bajka, nie musi to być bajka, a przynajmniej pogląd, że nie jest to bajka, tylko Bóg realnie istnieje, jest uzasadniony. No i taki mówię wstęp, bo jak mówię, jest początek roku, we wrześniu zawsze wszystko się zaczyna znowu od początku, więc wyjaśniam, o co chodzi, po co jest ten program, dlaczego ja go tyle lat robię i dlaczego tyle ludzi go słucha, nie? I w dodatku ludzie uważają, weźcie to pod uwagę, jak pierwszy raz słuchasz, że ten program jest na tyle przydatny jednak w życiu, że po iluś lat słuchania chcą zostać patronem. I dają tam co miesiąc ileś tam złotych, żebym, albo dolarów, albo euro, albo funtów, żebym dalej to robił i dalej kontynuował, pilnował, żeby to działało i robił nowe odcinki, bo się to ludziom przydało do czegoś. Mnie się nie pytajcie, ja tego nie słucham, ja to mówię. I dla mnie to są trochę oczywistości, no ale są, bo ja się tym jakby żyję tym, nie? To nie jest mój produkt. To jest też przedziwna rzecz, odwyk.com to nie jest produkt. Wszystko inne już się pozmieniało dawno w produkt, nie? Robisz produkt. Jaki to robisz produkt? Nie robię żadnego. To nie jest mój produkt. To nie jest, że ja jestem inny w realnym życiu niż to, co ja tu mówię. Ja jestem ten sam cały czas i mówię o swoim życiu, a nie sprzedaję wam czegoś, co ja sobie wymyśliłem, bo wam się podoba. Taka jest koncepcja w internecie i wszędzie i w tym dziwnym świecie dzisiejszym, przesadnie komercyjnym, ale tutaj tak nie jest. I to jest ten dziwny wyjątek. Jak to się dzieje i zachowało, no to ja nie wiem, jakoś działa, nie? I jest unikalne i cenne i ważne, myślę, żeby też próbuję zachęcać ludzi, żeby też mieli to podejście. Przestali widzieć rzeczy, swoje pasje albo coś, czym żyją, jako produkt do sprzedania, zwłaszcza w internecie, tylko po prostu dzielili się swoim życiem i już, no, jak chcą na tym zarabiać, że bardzo, też można, ale nie jako produkt. Po co zmieniać coś wartościowego, cennego, prawdziwego w produkt, w opakowane coś, czego sensem istnienia jest sprzedaż. Tym się różni Bóg jako produkt od Boga jako Boga, jako osoby, jako życia, że Bóg jako produkt jest do sprzedania. Celem produktu jest go sprzedać. I to jest jego misja życiowa. Dlatego nie nazywam tych rzeczy produktami, które nimi nie są, bo mój Bóg nie jest na sprzedaż. Mnie to wali i nie interesuje mnie, czy ty zostaniesz chrześcijaninem, czy satanistą, czy czymś. Jeżeli ci się to przyda, to bardzo dobrze, ale to nie jest moje życie. Ja nie zarabiam na tym, że ktoś zostaje chrześcijaninem albo nie zostaje. Co mnie to obchodzi? W gruncie rzeczy mnie to nie interesuje. Chyba że jesteś, wiesz, moim przyjacielem, widzę, że ci się w życiu poprawia, jesteś szczęśliwy i no, jeszcze jak umrzemy wszyscy, to trafimy w lepsze miejsce. No, to w ogóle jest super, to jest mój powód, ale czy ja mam korzyść, czy ja to sprzedaję, czy ja mam coś w zamian? Nic, nie, no. Więc jeżeli potrafisz w życiu uniknąć, żeby coś, co jest dla ciebie ważne, było, żeby nie stało się produktem, czyli żeby celem tego nie była sprzedaż tego, to bardzo dobrze, to trafiłeś na... No to żyjesz w fajny sposób naprawdę i gratuluję. A reszta, która popłynęła, poszła tą drogą, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak w życiu, brakuje ci czegoś, czujesz się coś tam nie tak, a może nawet nie wiesz, że ci tego brakuje, no to spróbuj inaczej, no spróbuj, no bo przynajmniej zastanów się nad tym. Czy musi wszystko być produktem w dzisiejszych czasach? Nie musi. Ja wiem, tak wszędzie piszą, o, wszystko jest produktem, ty jesteś produktem, twoje nazwisko jest produktem. Sranie, nie jest żadnym produktem. Jak chcesz to tak widzieć, to jest coś w twojej głowie, ale nie w mojej. Ja tego tak nie widzę. I nijak, nic, żadne przekonywanie, jak powiedział autorytet, nie przekona mnie, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Nie przekona. Dzięki w każdym razie za słuchanie. Wpadaj na stronę odwyk.com. Jak mówię, zależy ci, zostań patronem, wspieraj to, żeby to mogło działać, bo hej, w realistycznym świecie żyjemy, jak już mówiłem. A jak nie, to też dobrze i nie ma problemu żadnego. Mówiłem to ja, Martin Lechowicz. Poglądaj sobie, o, proszę bardzo. Może tam jest coś napisane. Nie sikać, dziękuję. Naprawdę? Chyba. Nie wiem, co znaczy to słowo, ale tak mi się zdaje, bo mi się tak... No pisar, gracias. Thank you. No pisar to nie sikać chyba. Ja to zaraz sprawdzę po tym odcinku. Na razie. Cześć.